powiem wam szczerze, że nie wiem od czego zacząć. Dawno nie byłem pod tak wielkim wrażeniem świętego, którego do tej pory nie znałem. Jest mi trochę głupio, jest mi trochę wstyd, chociaż no właśnie, jest mi trochę wstyd, że go nie znałem. To pewnie to jest też przejaw mojej pychy. Pan Bóg każdemu z nas daje we właściwym czasie dla Niego, dla Boga i dla nas w takim razie właściwym czasie konkretne doświadczenia duchowe. Mam na myśli Jana Pawła, papieża Jana Pawła I. Książka Pokora, którą mam przed sobą, dość gruba książka, historia życia Jana Pawła II, księdza Jacka Skrobisza. Wstęp do tejże książki napisał ksiądz profesor Robert Skrzypczak, który bardzo trafnie ujął to, czego dowodzi nam ta książka, że do tej pory na polskim rynku wydawniczym nie było tak obszernej książki traktującej, tak obszernej monografii traktującej o życiu, ale także o doświadczeniu duchowym Jana Pawła I. Jan Paweł I, książka Pokora. Pokora to jakby można powiedzieć Jan Paweł Pokora I. Niesamowity papież. No i aż mi jest głupio, bo właściwie nie wiem co tu dopowiedzieć, bo chciałbym papieża Jana Pawła I cytować i czytać non-stop. Wiem, że swój urząd sprawował bardzo krótko. Natomiast kanał Moc Słabości, jak wiecie, ma trzech patronów. Królową Pokoju, Najświętszą Marię Pannę, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, ojca Dolindo Ruotolo in spe, kiedyś błogosławionego i świętego. I dzisiaj ogłaszam, słuchajcie, że oto Jan Paweł I, którego beatyfikacja będzie w tym roku 4 września, tak jest, staje się czwartym patronem naszego, waszego kanału. Jan Paweł I, Pokora. No nie wiem, znowu, dzisiaj będą jakieś takie przerywniki w moim gadaniu, może i dobrze, i jak najmniej chciałbym mówić od siebie kompletnie, w ogóle chciałbym od siebie nie mówić. Tu pewnie będą jeszcze jakieś koparki jeździły, drukarki i inne, prawda, odkurzacze, no bo jest wiosna, jest lato właściwie już i bardzo to czuć również w przyrodzie, i którą się ludzie zajmują wokół. Natomiast no zobaczcie, jak to nas Pan Bóg prowadzi, jeżeli chodzi o kanał Moc Słabości. Poranny różaniec ten o godzinie 5 z Królową Pokoju. Niesamowity, który zbiera, bo wy o tym piszecie i te świadectwa przesyłacie, w komentarzach zostawiacie. Zbiera owoce Ducha Świętego, owoce nawróceń, owoce obecności Chrystusa właśnie przez ręce niepokalanej w naszym życiu. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który uczy nas miłości do Kościoła. Dalej, ojciec Dolindo Ruotolo, który uczy nas posłuszeństwa, czyli dawania posłuchu Słowu Bożemu, czyli słuchania Słowa Bożego. I teraz pojawia się Jan Paweł I, pokora. Wielu świętych mówiło, posłuszeństwo i pokora, te dwie cnoty, które charakteryzowały Maryję, czynią z nas, z naszego serca, jeżeli praktykujemy oczywiście te cnoty, twierdzę niezdobytą dla szatana. I z drugiej strony musimy być przygotowani na to, że jeżeli idziemy za Maryją, która zawsze wskazuje na swojego Syna, jeżeli jej niepokalane serce traktujemy jako kaplicę adoracji Najświętszego Serca Jezusowego. Dzisiaj jest uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. I właśnie dziś zupełnie przypadkowo postanowiłem, no bo nawet nie planowałem, że w tę dzisiejszą wyjątkową uroczystość będę wam mówił o Janie Pawle I, ogłosić tegoż świętego, już błogosławionego za chwilę patronem naszego kanału. To pamiętajmy, że jeżeli idziemy za Maryją, tą posłuszną i pokorną, to szatan najpierw będzie uderzał w te twierdze duchowe, które są najsilniejsze, jako dobry strateg. Najpierw uderzy w posłuszeństwo i w pokorę, żeby zniszczyć najtwardsze twierdze, aby później łatwiej zdobyć nasze serca. Dlatego dzisiaj zdarza się wielu kapłanów również maryjnych, tak, maryjnych, czyli chrystusowych, bo przecież jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Maria jest chrystocentryczna. Wielu kapłanów maryjnych jest próbowanych właśnie w posłuszeństwie i w pokorze. Jak to mówił święty Franciszek Salezy, posłuszeństwo zawsze rodzi cierpliwość, a fundamentem dla posłuszeństwa i cierpliwości jest pokora. Przepraszam za ten bardzo długi wstęp. Księże Jacku, autorze tejże książki, jeżeli oglądasz ten skromny film, bardzo Ci dziękuję za tę książkę. Jest niesamowita, jedna z najważniejszych książek, jakie czytam. Bardzo Ci, Księże, za tę książkę raz jeszcze dziękuję. I Wam dziękuję, że razem możemy poznawać świętych, którzy prowadzą nas do nieba, pokora. Oczywiście ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, jakby tego nie muszę dodawać, ale dodaję i zapraszam na ten wyjątkowy materiał. Dzisiaj naprawdę wyjątkowy. Tak się przyjęło, że Jan Paweł I, jego życie kojarzy się z jakąś tajemniczą śmiercią. Tu mamy wyjaśnione wszystko. Ksiądz Jacek bardzo dobrze, metodologicznie, historycznie, w oparciu o fakty, o dokumenty przedstawia, opisuje jakby godzinę po godzinie te wszystkie momenty, które poprzedzały śmierć Jana Pawła I. O tym sobie też powiemy. Chyba że wcześniej kupicie książkę i sami przeczytacie. Natomiast dzisiaj chcę się skupić na czymś innym. Wczoraj sobie wieczorem otworzyłem tę książkę, tak na chybił trafił. I otworzyła mi się, słuchajcie, ta książka na stronie, nie że wierzę w jakieś tam chybił trafił, tylko być może Pan Bóg chce, żebyśmy na ten fakt bardzo wyjątkowy zwrócili uwagę w życiu Jana Pawła I, bo oto otworzyłem na stronie 252, gdzie jest mowa o spotkaniu i jeszcze wtedy patriarchy Wenecji przyszłego Jana Pawła I z siostrą Łucją w Fatimie. Niektórzy mówili tajemnicze spotkanie, wyjątkowe spotkanie. Sekretarz ówczesnego patriarchy Wenecji mówił, tam się nic wyjątkowego nie stało. Dlaczego tak mówił? Ponieważ Jan Paweł I, przyszły papież, czyli wtedy jeszcze patriarcha Wenecji, zachowywał to spotkanie w swoim sercu, dokładnie jak Maria. Zachowywał, rozważał w sercu słowa, które usłyszał od siostry Łucji. Nie, że siostry Łucji porównuje do Matki Bożej, tylko to było dla niego tak wyjątkowe spotkanie, że zachował je w sercu. Właśnie to już jest oznaka ogromnej pokory. Posłuchajcie może, jak to spotkanie z siostrą Łucją wyglądało i czy rzeczywiście tam się nic wyjątkowego nie stało. Posłuchajcie. W marcu 1976 roku patriarcha Wenecji udał się do Rzymu na spotkanie episkopatu Włoch i tak dalej. Paweł VI, ówczesny papież, zaprosił go na rozmowę zaraz po ogólnej audiencji. Świadkiem tej rozmowy był ksiądz Carlo Bolzan, który znał papieża Montiniego jeszcze z czasów jego biskupstwa w Mediolanie. Wskazując na Lucianiego, papież powiedział, czyli Paweł VI wskazując na przyszłego Jana Pawła I, który teraz właśnie był dopiero, albo aż, patriarchą Wenecji, rzekł do niego tak. Pocieszajcie go, dodawajcie mu odwagi, czuwajcie dobrze nad waszym patriarchą, nie wiecie jaką perłę biskupa macie u siebie. Można to dzisiaj odnieść do już niedługo błogosławionego Jana Pawła I. Nawet nie wiemy, jaką ogromną perłę mamy w niebie, znaczy świętego, błogosławionego, którego rzeczywiście możemy prosić o wstawiennictwo w naszych, waszych, naszych wspólnych intencjach. I jeszcze ważniejsze, w tym czasie warto odnotować jeszcze jeden ciekawy wyjazd poza Wenecję. Chodzi o pielgrzymkę do Fatimy. Wspomniany na wstępie film poświęcony, to już sobie przeczytacie książkę, nie będę tutaj nawiązywał do tego, dotyczy spotkania patriarchy Wenecji z siostrą Łucją. Przypomnę, że siostra Łucja była wówczas jedyną żyjącą spośród osób, które miały objawienia Matki Bożej w Fatimie. Podczas pielgrzymki do Portugalii w 1977 roku siostra Łucja miała poprosić przyszłego papieża o spotkanie. Ciekawe. I wypowiedzieć proroctwo dotyczące powołania go na stolicę apostolską. Ciekawostki takie, powiem wam szczerze. Podczas rozmowy siostra Łucja zwracała się ponoć do patriarchy Wenecji słowami: Ojcze Święty. Pani Stefania Falaska postanowiła zweryfikować te fakty i przeprowadziła wywiad z księdzem Mario Senigallią. byłym sekretarzem patriarchy Wenecji. Spotkanie w Portugalii rzeczywiście miało miejsce, wspomina ksiądz Senigallia, który zobaczył się z kardynałem, gdy ten wrócił z pielgrzymki do Fatimy. Nic szczególnego jednak nie nastąpiło. No, ciekawe. Jak doszło do tego spotkania? Każdego roku jeden z weneckich jezuitów, ojciec Leandro Triveron, organizował pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. W 1977 roku zaplanowano wyjazd do Fatimy. Luciani przystał na propozycję wyjazdu ze strony ojca Leandro, który był jednocześnie jego spowiednikiem. Znał dobrze Lourdes, a Fatima była dla niego nowym miejscem, dlatego postanowił wziąć udział w pielgrzymce. Spotkanie z siostrą Lucją zainicjowała markiza de Cadeval, bogata i wpływowa kobieta, która mieszkała w Portugalii, ale miała też dom w Wenecji. Kiedy dowiedziała się o planowanej wizycie patriarchy Wenecji w Fatimie, postanowiła, że przedstawi dobrze sobie znaną siostrę Lucję, Albino Lucianiemu. Spotkanie to zostało zaproponowane patriarsze już podczas pobytu w Fatimie i miało miejsce 11 lipca 1977 roku po mszy świętej koncelebrowanej w sanktuarium karmelitanek w Coimbrze. Według relacji świadków spotkanie trwało dość długo, ponad godzinę. Jednak sekretarz patriarchy, ksiądz Senigallia, jest przekonany, że nic nadzwyczajnego się wtedy nie wydarzyło. To on przekonał Lucianiego, czyli przyszłego Jana Pawła I, żeby opisał spotkanie z siostrą Lucją i opublikował wspomnienia na ten temat. One są wydane w języku włoskim. Samo spotkanie w relacji patriarchy było bardzo zwyczajne. Siostra Lucja mówiła kardynałowi, że dziś świat potrzebuje chrześcijan, kleryków, nowicjuszy i nowicjuszek, którzy będą żyli w jedności z Bogiem na serio, bez żadnych ograniczeń. Wszystko albo nic, takie przesłanie zapamiętał Luciani z ust siostry Lucji. Relacja ze spotkania, jaką napisał kardynał, jest dość krótka, choć trwało ono około godziny. Czy stało się tam coś nadzwyczajnego? Bratanica Jana Pawła I twierdzi, że wujek zmienił się po powrocie z Fatimy. Na pytanie, jak można by określić tę zmianę, odpowiedziała: stał się bardziej zamyślony. Trochę jak Maryja po spotkaniu z Archaniołem Gabrielem, oczywiście uwzględniając wszelkiego rodzaju proporcje biblijne, historyczne, teologiczne, duchowe, mistyczne, nie jakiekolwiek inne. Maryja po spotkaniu z Archaniołem Gabrielem staje się tą, która naprawdę już głęboko, głęboko w sercu i sercem rozważa Słowo Boże, Słowo otrzymane od Boga przez pośrednictwo anioła. Przyszły papież Jan Paweł II otrzymał wyjątkowe przesłanie od Boga, kierowane do niego przez siostrę Lucję. Jedno jest pewne. Albino Luciani nie bał się śmierci. Był twardym człowiekiem, ale również głęboko wierzącym. Choć mógł zamyślać się nad tym, co go czeka, to jednak wiedział, że będzie dla niego to wszystko dobre. Ufał Bogu i spokojnie patrzył w przyszłość. Ufał Bogu. Zobaczcie, niesamowite jest to, że Pan Bóg naszemu kanałowi, bo tak na to patrzy i przepraszam, jeżeli nadinterpretowuję, no trudno, dał takiego świętego, przyszłego błogosławionego, który znowu będzie uczył nas i uczy nas zaufania, ufności, tak jak Maryja, fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, tak jak ojciec Dolindo Ruotolo, Jezu, Ty się tym zajmij. Również Jan Paweł I uczy nas zaufania, zawierzenia, nawet w obliczu śmierci, w obliczu tego, no, tej niepewnej nocy, która nadchodzi, która no, może dla nas się skończyć śmiercią. I mówię tutaj nie tylko o śmierci fizycznej, ale również o różnego rodzaju doświadczeniach duchowych, które wprowadzają nas na ścieżkę, no jeżeli ufamy Bogu, której nie rozumiemy, bo jak rzecze prorok Izajasz, myśli Boga nie są naszymi myślami, ani Jego drogi nie są naszymi drogami. W związku z tym, w tym miejscu chcę Wam też zwrócić uwagę na książkę, która dzisiaj do mnie dotarła. Co tu obraz przeskakuje jakoś dziwacznie? Patrzcie, widzieliście jakieś przeskoki obrazu? No, mam nadzieję, że to jest wszystko ten, że to się nie nagrało. Nadzieja w czasach beznadziei, lekcje ufności księdza Dolindo. Dzisiaj otrzymałem od wydawnictwa, to jest moja trzecia książka przeze mnie napisana, dopiero trzecia. Nie jestem jakimś tam pisarzem. Lekcje ufności ojca Dolindo Urłotolo. Bardzo wam serdecznie już teraz tę książkę polecam, ponad 250 stron. Nie dlatego, że jest mojego autorstwa, tylko dlatego, że jest dla nas no właśnie takim przesłaniem lekcji nadziei w czasach beznadziei. O tej książce sobie jeszcze będziemy mówić. Ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Podobnie jak i książka, no właśnie ta, którą trzymam w ręku, Pokora Jana Pawła I, to znaczy poświęcona życiu, historii życia Jana Pawła I. Mówię trochę Jana Pawła I, bo mam głębokie przekonanie, że to właśnie Jan Paweł I prowadził księdza Jacka, który tę książkę dla nas napisał i nam jako dar nieba zadał. Każdy dar jest również zadaniem. Teraz przenosimy się, słuchajcie, do ostatnich chwil życia Jana Pawła I. Mianowicie, nie będę tutaj tego wątku rozwijał, to temu poświęcimy oddzielny materiał. Mam na myśli ostatnie godziny przed śmiercią Jana Pawła I. Siostra Margarita Marin tak wspomina: ostatni dzień, kiedy widziała papieża żywego, Jana Pawła I. Po telefonie przyszedł do nas, jak to czynił zawsze, by nas pozdrowić, zanim udał się do swojego pokoju. Pamiętam, że zapytał mnie, jaką mszę przygotowałam mu na następny dzień, na co odpowiedziałam, że tę o aniołach. Nie ma przypadków. Aniołowie będą tymi, którzy będą towarzyszyli, będą obecni przy naszej śmierci, nasz anioł stróż, ale też archaniołowie, archanioł Michał na przykład. O tym mówi nam ksiądz Marcelo Stacjone w tej książce, o której sobie już tutaj mówiliśmy, też dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl. Święty Michał Archanioł. I dalej siostra, która ostatnio nas widziała papieża kilka godzin przed jego śmiercią, relacjonuje: życzył nam dobrej nocy słowami, które codziennie powtarzał. Do jutra, siostry, jeśli Pan Bóg da, będziemy się modlić na mszy razem. Pamiętacie, jakimi słowami się żegnamy na naszym porannym różańcu? Do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, także jutro o godzinie 5 rano. Trochę to przypomina te słowa, które usłyszała siostra i słyszały siostry z ust papieża Jana Pawła I zawsze wieczorem. Do jutra, siostry, jeśli Pan Bóg da, będziemy modlić się na mszy razem. Jeśli Pan Bóg da. Naprawdę jesteśmy w rękach Pana Boga. Naprawdę nie wpadajmy w panikę duchową, bo w panice duchowej zawsze miesza szatan, który chce wprowadzić chaos do naszego serca, chaos do naszej duszy, chaos do naszego rozumu. Chce oddzielić serce od rozumu, bo jest diabolos tym, który oddziela, rozdziela. I dalej siostra relacjonuje: mam jeszcze w pamięci ten szczególny moment. Byłyśmy razem w salonie, drzwi były otwarte, te drzwi znajdowały się naprzeciwko jego pokoju i potem jak nas pozdrowił, Ojciec Święty zatrzymał się na progu swojego pokoju, odwrócił się i ponownie nas pozdrowił, unosząc rękę oraz uśmiechając się. Wydaje mi się, że jego jeszcze widzę tam w drzwiach. To ostatnie wspomnienie, jakie o nim we mnie pozostało. Kończy siostra, która posługiwała przy Janie Pawle I. I książka, słuchajcie, kończy się. Książka kończy się. To jest niesamowite, bo dwoma, zdaje się, katechezami, tak? Jedna audiencja generalna, czyli druga katecheza, tak, dwoma katechezami wygłoszonymi przez Jana Pawła I. Wiemy, że na stolicy apostolskiej swój urząd piastował tylko przez 33 dni. Audiencja generalna, 6 września 1978 rok. Wielka cnota pokory. Katechezy Jana Pawła I, pierwsza i ostatnia, wygłoszona w auli Pawła VI w Watykanie. Pozwólcie, że prawie w całości wam ją przeczytam. Wielki papież Paweł VI mówił wtedy do biskupów kardynałów Jan Paweł I, który oddał Kościołowi 15 lat swojej jakże wielkiej służby. Efekty tej służby są widoczne już teraz, lecz ja wierzę, że zobaczymy je również w przyszłości. Podczas synodu w 1977 roku każdej środy przychodził tutaj i mówił do wielu ludzi. I teraz bardzo ciekawe. Wielu biskupów mówiło wtedy: przemówienia papieża Pawła w każdą środę są bardzo wielką katechezą, która jest aktualna dla współczesnego świata. Postaram się go naśladować. W nadziei, że także ja w jakiś sposób pomogę ludziom stać się lepszymi. Wiemy, że papież Paweł VI jest już święty. Jan 23 Jezus Święty, Jan Paweł II jest już święty, Jan Paweł I będzie niedługo błogosławiony. Zobaczcie, bo ja żyłem w erze Jana Pawła II, Benedykta XVI, papieża Franciszka. Zobaczcie, wiek XX obfituje w papieży świętych, w ten trudny wiek doświadczony wojnami, cierpieniem, prześladowaniami, nienawiścią. Im więcej grzechu, tym mocniej, intensywniej rozlewa się łaska Boża, ponieważ jak to rzekł Chrystus do świętego Pawła, moc słabości się doskonali tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. I to rzeczywiście tak działa. To rzeczywiście tak się dzieje. Żeby być dobrymi, trzeba stawać przed Bogiem, przed bliźnimi i przed samymi sobą. Trzy takie płaszczyzny. Przed Bogiem, przed bliźnimi, przed samymi sobą. Przed Bogiem najlepsza postawa to taka, jaką miał Abraham, który powiedział: jestem pyłem i prochem przed Tobą, o Panie. Powinniśmy czuć się mali przed Bogiem, przekonywał Jan Paweł I. Kiedy mówię, nie wstydzę się czuć jak dziecko przed mamą, mamie się wierzy. Ja wierzę Bogu i temu, co On mi objawił. Przykazania Boże są trochę trudne, czasami bardzo trudne, żeby ich przestrzegać, ale jest Bóg, który nam je dał nie przez swój kaprys, nie dla własnej korzyści, lecz dla naszego pożytku. I tu, słuchajcie, teraz wam przeczytam niesamowite, wyjaśniające istotę tego, po co są dane nam przykazania Boże. Niesamowite wyjaśnienie tychże. Oto. Kiedyś pewien człowiek poszedł do sprzedawcy kupić samochód. Ten mu powiedział: zobacz, to bardzo dobry samochód, ma dobre osiągi, traktuj go dobrze. Wiesz, najlepsza benzyna do baku, dbaj o przeguby samochodu, a także wlewaj olej i to ten najlepszy. Ten mu odpowiedział: do pana wiadomości, ja nie znoszę nawet zapachu benzyny, a także oleju. Do baku wleję szampana, który bardzo lubię, przeguby samochodu posmaruję marmoladą. Sprzedawca na to mu odpowiedział: rób jak chcesz, ale nie przychodź do mnie narzekać, jeżeli swoim samochodem skończysz w rowie. Pan Bóg uczynił coś podobnego z nami. Dał nam to ciało ożywiony duszą rozum, dał dobrą wolę i powiedział: to drogi samochód, traktuj go dobrze. Oto są przykazania. Czci ojca i matkę, nie zabijaj, nie złość się, bądź delikatny, nie mów kłamstw, nie kradnij. Jeżeli byśmy byli zdolni zachowywać te przykazania, życie układałoby się nam lepiej i świat byłby lepszy. Następnie jest bliźni, lecz bliźni na trzech poziomach. Niektórzy bliźni nad nami, niektórzy na naszym poziomie oraz inni pod nami. Nad nami są nasi rodzice. Katechizm mówił: szanuj ich, kochaj ich, bądź im posłuszny. Papież powinien zaszczepiać szacunek i posłuszeństwo dzieci wobec rodziców. Mówią mi, że są tutaj ministranci z Malty. Proszę podejść, proszę, niech podejdzie jeden ministrant, ministranci z Malty, którzy przez jeden miesiąc służyli tutaj w Bazylice Świętego Piotra. Jak masz na imię? James. James, słuchaj, byłeś kiedyś chory? Nie. Ach, nigdy nie byłeś chory? Nie. Nawet gorączki? Nie. O, to jesteś szczęściarzem, ale jeśli dziecko zachoruje, to kto mu poda trochę rosołu? Kto mu poda lekarstwa? Czy to nie będzie mama? A potem staniesz się duży, dorośniesz, a mama się zestarzeje. Ty staniesz się dorosłym mężczyzną, a mama biedaczka będzie w łóżku leżała chora i wtedy kto przyniesie mamie trochę mleka i poda jakieś lekarstwo? Ja i moi bracia. Brawo! Ty i twoi bracia, powiedziałeś. I to mi się podoba. Zrozumiałeś? Ale to nie zdarza się zawsze. Jako biskup w Wenecji chodziłem czasami do domów opieki. Pewnego razu znalazłem tam chorą, starszą osobę. Jak się pani czuje? Ech, jedzenie dobre, ciepło, jest ogrzewanie. To dobrze, a więc jest pani zadowolona, czyż nie? I ona zaczęła płakać. Dlaczego pani płacze? Moja synowa, mój syn nigdy tu nie przychodzą, żeby mnie odwiedzić. Chciałabym zobaczyć wnuki. Przypominam wam, że jest to katecheza, pierwsza katecheza Jana Pawła I, wygłoszona do kardynałów, do biskupów, że tak powiem, do śmietanki eklezjalnej, do śmietanki kościoła katolickiego. Tutaj nie ma dywagacji jakichś teologicznych, prawda, ciężkich teorii teologicznych. One są ważne, ale Dlaczego? Dobra, nie dopowiadam, teraz się okaże, o co chodzi, o co mi chodzi, bo właśnie no, dzisiaj będę się trochę pewnie zacinał. Nie wystarczy ciepło, jedzenie, potrzeba serca. Trzeba myśleć także sercem o osobach w podeszłym wieku. Pan nam powiedział, że rodzice muszą być szanowani, kochani, także kiedy się zestarzeją. Ponadto rodzicami jest jeszcze państwo, są rządzący. Czy papież może nakazać posłuszeństwo? Pytał siebie wtedy Jan Paweł I. Francuski biskup Bossuet, który był wspaniałym biskupem, kiedyś napisał: gdzie nikt nie wydaje poleceń, wszyscy rządzą. Gdzie wszyscy rządzą, nikt już więcej nie rządzi, jest tylko chaos. Czasami w tym świecie widzi się coś podobnego, a więc szanujmy tych, którzy rządzą. Bo ja już też słyszę niektóre wspólnoty, nie wiem, czy one są w ogóle jeszcze katolickie, chyba już, znaczy tylko z nazwy są katolickie, chcą urządzać jakiś pucz antypaństwowy, znaczy antyrządowy, chcą zakładać partie polityczne, chcą, prawda, obalić rząd i wprowadzić teraz siebie jako tych doskonałych. Nie czytają Słowa Bożego. Posłuchajmy Jana Pawła I. A więc szanujmy tych, którzy rządzą. Potem są ci równi nam. I tu zwykle należy przestrzegać dwóch cnót: sprawiedliwości oraz miłości. Ale miłość jest duszą sprawiedliwości. Miłość jest duszą sprawiedliwości. Jak ktoś z nas nie rozumie sprawiedliwości, to niech sobie przedstawi ten obraz. Duszą sprawiedliwości jest miłość. Czyli jeżeli chcesz być wobec kogoś sprawiedliwy, to kochaj go i wtedy będziesz sprawiedliwy. Ja zalecam zawsze nie tylko wielką miłość bliźniego, ale także małą miłość. Małą miłość? O co chodzi? Przeczytałem książkę napisaną przez jakiegoś amerykańskiego pisarza, zatytułowaną Sztuka zdobywania przyjaciół. Taki mały epizod. Pewna kobieta miała 4 mężczyzn w domu. Męża, brata i 2 dorosłych synów. Ona sama musiała robić zakupy, prała pościel, prasowała, wszystko robiła w kuchni. Pewnej niedzieli wchodzą do domu, widzą stół nakryty do obiadu, ale na talerzu leży garstka siana. Jak to? Oburzają się i mówią: co, siano? A ona odpowiada: nie, wszystko jest gotowe. Pozwólcie, że wam coś powiem. Podaję jedzenie, dbam o waszą czystość, wszystko tu robię. Nigdy, nigdy ani razu nie powiedzieliście mi: przygotowałaś nam wspaniały obiad. Nigdy nic nie mówicie. Nie jestem z kamienia. Pracuje się chętnie, jak się zawsze jest zauważonym, docenionym. To są te małe miłości, od których trzeba zaczynać, bo zobaczcie, że nasza świętość wykuwa się w codzienności. Chrystus żył w ukryciu 30 lat z 33. Nasza świętość przechodzi przez zwykłość ukrytą w codzienności, w życiu rodzinnym, zawodowym, w naszych pokoikach, przedpokoikach, że tak powiem. Mała miłość. Właśnie w tej małej miłości, w tych małych gestach, czynach, które stają się ogromne dla tego, który je otrzymuje, który je daje również, jest istota świętości, czyli bycia podobnym do Boga, Trójcy Świętej. Znowu tu mi obraz skoczył. Co tu się dzieje dzisiaj? To są małe miłości. W naszych domach mamy zawsze kogoś, kto zasługuje na komplement. Są również mniejsi od nas, są również dzieci, chorzy, a nawet grzesznicy. I teraz, słuchajcie, niesamowite. Myślę, że to jest bardzo odkrywcze, przynajmniej dla mnie było. Byłem zawsze jako biskup blisko tych, którzy nie wierzą w Boga. Wyobrażałem sobie, że oni walczą często nie z Bogiem, ale z mylnym wyobrażeniem Boga, jakie mają. Ile miłosierdzia trzeba mieć? Dla niewierzących ile trzeba mieć miłosierdzia, mówi Jan Paweł I. Zatrzymam się, aby zalecić jedną cnotę bardzo cenioną przez Pana Jezusa. On powiedział: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Najświętsze serce Chrystusa. Może zaryzykuję, że powiem coś bezsensownego, ale powiem to. Pan Jezus kocha pokorę, czasami pozwala na ciężkie grzechy, mówił Jan Paweł I. Dlaczego? Od razu wyjaśnia. Ponieważ ci, co je popełnili, potem żałując, stają się pokorni. Raz jeszcze powtórzmy te słowa. Ponieważ ci, co je popełnili, potem żałując, stają się pokorni. Jezus widzi więcej. Nie przychodzi im myśleć o sobie jako o prawie świętych czy o prawie aniołach, jeśli wiedzą, że popełnili poważne przewinienia. Pan Jezus bardzo nalegał: bądźcie pokorni. Nawet jeśli zrobicie wielką rzecz, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Natomiast w nas wszystkich jest tendencja przeciwna: postawić się na świeczniku. I słowa, które mogą być przesłaniem dla nas wszystkich od Jana Pawła I. Uniżenie. Uniżenie. To cnota chrześcijańska, która dotyczy nas wszystkich. Moc w słabości się doskonali. Pokora w wyznanych grzechach się doskonali. To tyle na dziś, jeżeli chodzi o Jana Pawła I. Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Janie Pawle I, witamy Cię jako patrona naszego kanału. Proszę Was, proponuję go Wam jako również Waszego patrona, który będzie nas uczył pokory, tak jak posłuszeństwa, wsłuchania się w głos Boży, w Słowo Boże, w Kościół, w głos Kościoła uczy nas ojciec Dolindo Urłotolo. Tutaj pokazuję Wam moją nową książkę, która dzisiaj dotarła do mnie z wydawnictwa. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dużo ciepłych słów. Chociaż jeszcze jej nie czytaliście, to już o te dobre słowa od Was słyszę. Ponad 250 stron. Ta książka też jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Pokora. Historia życia Jana Pawła I. Książka księdza Jacka Skrobisza. Księże Jacku, raz jeszcze bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę książkę. Biorę ją ze sobą do Medjugorje. To znaczy, Janie Pawle I, jedziesz ze mną do Medjugorje, tak jak wtedy pojechałeś do Fatimy. Tak jak byłeś rozmiłowany w Lourdes, tak teraz pozwól, że zabiorę Cię do Medjugorje, a my zabierzmy przesłanie Jana Pawła I. Uniżenie, uniżenie oraz duszą sprawiedliwości jest miłość. I świętość rodzi się w pokorze, która przyjmuje, że jesteśmy grzesznikami. Upadasz dlatego, abyś powstał. Pokora. Ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Od dzisiaj jako nowość. O! Jeszcze lapsusik językowy. Jako nowość. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Jak to trochę parafrazując słowa Jana Pawła I. A jak Bóg da, codziennie widzimy się o godzinie 5 rano tutaj na różańcu z Królową Pokoju. W tym różańcu uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Już ponad półtora roku ten różaniec codziennie trwa. Dziękuję, że razem z Wami mogę zmierzać do nieba. Dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze świadectwo wiary. Wszystkiego błogosławionego. Janie Pawle I, wstawiaj się za nami. Ojcze Dolindo, Urłotolo, wstawiaj się za nami. Błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Szczęść Boże.